Wprawdzie dzisiaj jest 21 lutego, godzina 7.21, ale to stwierdzenie Grzegorza Turnała, że na Brackiej pada deszcz, może być twierdzeniem prawdziwym, bo tak wynika z prognozy pogody, że i w Warszawie, i w Krakowie deszcz może padać. Na szczęście mamy parasole i dach nad głową. Gościem Poranka Wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Ale też szef polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Jak wiadomo, od kilku dni stosunki polsko-izraelskie mają kaca. Co z tym kacem grupa parlamentarna polsko-izraelska może zrobić?
Niewiele. To jest jakaś zmiana w podejściu Izraela. Ja, nawet i kampania wyborcza, którą prowadzi Netanyahu, chyba nie uzasadnia tego, co się wydarzyło. My bierzemy jako grupa udział w tych symbolicznych wydarzeniach ważnych dla Żydów. Ostatnio w wyzwoleniu niemieckiego obozu Auschwitz. To są ważne dla diaspory żydowskiej wydarzenia, czy Marsz Żywych. Natomiast to, co się dzieje w Izraelu, w wypowiedziach polityków izraelskich, no jest skandalem i nie może być dalej tolerowane. Co prawda widzę również, że wśród polityków izraelskich zaczyna też być rozbieżność w wypowiedziach, bo niektórzy tego, jak pan nawiązał, ministra spraw zagranicznych Katza, zaczynają krytykować. Również i ich sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych się bardzo krytycznie wypowiadają. Pani ambasador Stanów Zjednoczonych żąda wręcz przeprosin Polaków. Dla mnie też jest ważne, że ci, z którymi mamy do czynienia w Polsce, choćby rabin Szudryk, bardzo krytycznie odnieśli się do wypowiedzi i premiera Izraela, i ministra spraw zagranicznych. My nie możemy dalej godzić się na bezzasadne, nieprawdziwe opluwanie narodu polskiego. Byli wśród Polaków i łajdacy, tak jak w każdym narodzie. Ale rozciąganie odpowiedzialności na cały naród, szczególnie jeżeli wiemy, jakie sankcje groziły w Polsce za pomoc Żydom, jest nie tylko, że niezasadne, historycznie nieprawdziwe, ale jest po prostu podłe.
A jacy politycy izraelscy są w tej grupie parlamentarnej? Jesteś ważni, znaczący?
Nie, grupa jest grupą polską. Polskiego parlamentu jest ponad 100 posłów i senatorów, którzy chcą działać na rzecz poprawy stosunków, no ale trzeba dać nam narzędzia. Spotykamy się owszem z panią ambasador Anną Azari. Bierzemy udział, jak już wspomniałem, w wydarzeniach i kulturalnych związanych z Żydami i w tych wspomnieniach ich dramatycznych epizodów z czasów wojny, czy tu w getcie, czy właśnie Auschwitz. Natomiast naszym partnerem i odpowiednikiem jest grupa w Knesecie, grupa izraelsko-polska, no ale z faktu, że u nich są za chwilę wybory i ta cała, jak sądzę, zadyma związana z chęcią uzyskania jeszcze głosów jakichś tam Żydów w Polsce niechętnych sprawia, że ta grupa już teraz przed wyborami nie działa i dopiero po wyborach kwietniowych będziemy znowu mieli parlamentarnego partnera ze strony izraelskiej.
Tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Izraela nie stać na przeprosiny. To jest a propos wypowiedzi premiera Netanyahu, że który tylko powiedział, że wypowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela, PO ministra spraw zagranicznych, była nieszczęsna, tak? Nieprawdziwa, tylko nieszczęsna.
Ja składam to jednak na karb. Nie chcę tłumaczyć, bo to takich słów haniebnych nic nie tłumaczy, ale jednak ta trzęsiawka, jeżeli tak można powiedzieć, przedwyborcza i walka o każdą grupę elektoratu w Izraelu, tam do końca nie wiadomo, kto wygra te wybory, sprawia, że takie głosy się pojawiają. Pewnie później będzie ekspiacja, później będzie nawiązywanie dobrych stosunków, bo proszę zauważyć, Izrael chciałby, żeby Polska była jego mentorem w stosunkach międzynarodowych, żeby również rozumiała jego rację, jego zagrożenie ze strony niektórych krajów muzułmańskich, żebyśmy również walczyli z antysemityzmem w innych krajach, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że w tej chwili, zresztą to mówią sami Żydzi, Johnny Daniels choćby o tym często wspomina, że Polska staje się znowu tym polin, tym rajem dla Żydów. Tutaj nie ma jakichś istotnych antyżydowskich wystąpień, jakiejś złośliwości, uszczypliwości, niestety w każdej narodzie głupcy się trafiają. Natomiast zagrożenie, fizyczne zagrożenie dla Żydów jest w Europie Zachodniej. Tam nikt by się nie odważył chodzić z kipą na głowie, czy tam jak my mówimy, jarmułką. Niedawno pani kanclerz powiedziała, że wszystkie instytucje żydowskie w Niemczech, czy synagogi, czy szkoły, czy łaźnie, wszystkie 24 godziny muszą być kontrolowane i chronione przez policję niemiecką. To samo się dzieje zresztą we Francji, w Belgii, nawet w tej tolerancyjnej Szwecji. Muszą chronić obiekty żydowskie, żeby nie zostały podpalone. Więc Polska rzeczywiście zaczyna jawić się jako, tak jak przez wieki, ten paradisus judeorum, to miejsce, gdzie Żydzi mogą przyznawać się do swojej religii, gdzie raczej budzą ciekawość, również moda na kulturę żydowską, na kuchnię żydowską, na taniec żydowski, te festiwale, które się odbywają, to jest jakiś taki przejaw ciekawości i odżywania tej naszej wielowiekowej tolerancji, gdzie wśród nas Polaków żyli różni i mieli tu się raczej dobrze.
Co nie zmienia sytuacji, że to Polska i historia Polski jest na celowniku polityków i części polityków i części historyków izraelskich.
No tak, ale to na pewno sympatii dla Polaków tam też nie będzie, bo są i przekazy rodzinne, które może i w części oddają nastawienie sąsiadów polskich, ale również są wyolbrzymieniem. Historia, przekaz dziadka, babci, kogoś tam często jest oderwany od faktycznej rzeczywistości. Ja jestem przekonany i również i nasze stanowiska grupy parlamentarnej idą w tym kierunku, że nie wolno kłamać w stosunkach, ale również nie wolno niczego ukrywać. My nie chcemy, żeby budować tylko jakiś taki pozytywny przekaz, tym bardziej, że wiemy, że również nie wszyscy Polacy ten egzamin z człowieczeństwa zdali. Natomiast to nie może być na zasadzie powtarzanych mitów o Polakach czy Polaków o Żydach, tylko wyjaśnienie każdego faktu do bólu. Czy który Polak zaszkodził, komu zaszkodził, jeżeli były przypadki agresji czy jakiś mordów czy innych, to precyzyjnie trzeba powiedzieć, kto był inspiratorem, jakie były motywy, czy niskie, podłe, wynikające, nie wiem, ze chciwości, czy nienawiści, czy były jakieś inspiracje. Każdy przypadek trzeba wyjaśnić.
Dzisiaj w Paryżu jest konferencja, o której dotycząca II wojny światowej i Holokaustu. O tej konferencji Piotr Wit opowie w Poranku Wnet o godzinie 7.45. Piotra Wita, który pewno słucha Poranka, już serdecznie pozdrawiamy, a my z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim zajmiemy się problemami rolnictwa, problemami rolników. Wczoraj bardzo duże spotkanie w Pałacu Prezydenckim, porozumienie rolnicze, 168 organizacji rolniczych i co, panie ministrze?
W Centralnej Bibliotece Rolniczej z udziałem prezydenta. To jest po sąsiedzku, to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w Polsce, centrum Warszawy, można powiedzieć centrum Polski, centrum naszej ojczyzny. Ja przychyliłem się do prośby najważniejszych polskich organizacji rolniczych, tych, które reprezentują również nas, Polskę, polskich rolników, w tym europejskim lobby rolniczym w Brukseli, jest taki sekretariat Kopa Kodzeka, organizacji rolniczych i spółdzielczych. I rozpoczęliśmy proces, bo to nie jest jednorazowe wydarzenie. Wczoraj było inauguracja, otwarcie tego porozumienia rolniczego, czyli takiej debaty, co zmienić w polskim rolnictwie. Jak to rolnictwo przygotować do również ogromnej konkurencji, jaka na świecie panuje, której nigdy nie było. Teraz otwarte granice, globalizacja, łatwość transportu, przemieszczanie żywności z innych kontynentów, ba, wielkie kraje, które wchodzą do produkcji, które kiedyś się nie liczyły, choćby Rosja i Ukraina tu najbliżej nas, sprawiają, że my musimy pewną naszą strategię rozwoju rolnictwa na nowo przemyśleć. To, co było, się wypaliło. A zresztą problemów w rolnictwie jest dużo. One wynikają i z tych warunków jakichś zewnętrznych, przyrodniczych, na które wpływu nie mamy, takie jak susza, ale jednocześnie z problemów rynkowych, o których wspomniałem, że nowi producenci się pojawiają, zmienia się zapotrzebowanie na żywność, nowe rodzaje żywności są poszukiwane, ale również wychodzą i to coraz bardziej, z roku na rok coraz bardziej, błędy lat 90. i może po 2000 roku, właściwie wszystkie kolejne rządy kontynuowały w mniejszym lub większym stopniu bardzo złą politykę prywatyzacyjną Balcerowicza i Lewandowskiego. I teraz dochodzimy do tego, że rolnictwo to nie jest tylko produkcja na polu czy w oborze. Mówię to w pewnym uproszczeniu oczywiście. Ten, który produkuje surowce, niewiele na świecie zarabia. Raczej jest to symbol kraju raczej biednego, eksport surowców. Natomiast przetwórstwo, które dopiero tę wartość dodaną generuje, no jest w rękach prywatnych, ta dzika prywatyzacja, może nie dzika, złodziejska prywatyzacja, ja tak nazywam, niektórzy się o to obrażają, w dużej mierze kluczowe.
Ale jeżeli złodziejska, panie ministrze, to dlaczego nie złapano złodzieja, skoro wiemy, że złodziejska?
Dobrze, jeżeli wiemy, że zakłady były doprowadzane do stanu agonalnego.
Ale to kto się doprowadzał, powinniśmy poznać imię, nazwisko, tylko, gdzie zakład.
Tylko, że od tego czasu minęło 25-30 lat, to powinna się tym zajmować prokuratura.
Ale to się przedawniło, rozumiem.
Ja nie dysponuję również materiałami, jeżdżę po Polsce i wszędzie mi ludzie mówią, panie, był dobry zakład owocowo-warzywny, doprowadzono go do stanu upadku, po to, żeby ktoś bardzo tanio go był w stanie przejąć. To najczęściej byli dotychczasowi dyrektorzy, członkowie PZPR-u, PGR-y przejmowali na przykład, ale również kluczowe, bo ta prywatyzacja nie dotyczyła tylko zagranicznych firm, kluczowe firmy przejęli ci nasi partnerzy, tak zwani z zagranicy. Te, które są elementem, zwornikiem jakimś. Proszę bardzo, tłoczenie soku z tych jabłek przemysłowych, to robi parędziesiąt małych firm polskich, ale już handel koncentratem jabłkowym, czyli tym elementem, który na świecie jest w obrocie, a to już ma kilka firm zachodnich. Tak to było również w innych działach. Więc wychodzą te wszystkie problemy, które można ogólnie powiedzieć tak. Rolnicy notabene słabo zorganizowani. Ja jestem rolnikiem, są moi koledzy. Taki stopień niezorganizowania, jaki jest w Polsce, bardzo służy tym naszym przeciwnikom. W Europie Zachodniej, tam gdzie się trochę sugerujemy, podglądamy, rolnicy są zorganizowani w spółdzielczość. Tworzą spółdzielnie po to, żeby razem kupować, razem sprzedawać, a nawet się pokusić o to, żeby mieć własne zakłady przetwórcze. A u nas cały czas to mówienie, nie, my nie chcemy, bo w komunie była źle interpretowana zła spółdzielczość. Tak, to był czas komuny, gdzie w Polsce wszystko stało na głowie. Ale przecież mamy znakomite tradycje i Wawrzyniaka, i Stefczyka, i księdza Bliźnińskiego, i Bóg wie kogo jeszcze. To do Polski przyjeżdżali się uczyć spółdzielczości, a teraz gdzieś to zostało w głowach tak skażone, że ludzie się boją. Siła rolników w Europie Zachodniej nie polega na protestach. Jak trzeba, to czasami gdzieś tam zamanifestują. I też mitem jest to, że nagle w Polsce jest jakiś dramat, coś się złego dzieje, ale w Europie Zachodniej, niedawno mi jeden tłumaczył, chyba na Dolnym Śląsku jakiś rolnik, problemana u nas dziadostwo i syf, przepraszam bardzo, a w Niemczech to jest tak uporządkowane, taki porządek, ci chłopi zadowoleni. Mówię, panie, w styczniu największa manifestacja, jaką widziałem rolników w Europie w ostatnich latach, to była w Berlinie. Wściekłych chłopów niemieckich na politykę rządu niemieckiego. To oczywiście o co innego występowali. Przede wszystkim o to, żeby, pan się zdziwi, cyfryzacja, która zaczyna być taką dominującą formą innowacyjności, która ma również rolnictwu pomóc, żeby ta cyfryzacja w Niemczech była wsparta przez rząd niemiecki. To głównie podnoszono jako zarzut wobec władz. Natomiast my musimy swoje sprawy poukładać, zarówno przez tworzenie organizacji tych gospodarczych rolników, przez zwiększenie udziału, i ja mogę tylko apelować, ale nie mam jakichś narzędzi, dla tych wszystkich przetwórców prywatnych, którzy się kiedyś obłowili, notabene dostali ogromną pomoc publiczną przez te lata. Miliardy zostały wpompowane w maszyny, w urządzenia, w hale, w przygotowanie produkcji, w środki transportu i dostali to od państwa polskiego. Czy to były środki unijne, czy nasze wewnętrzne, to decyzją władz polskich dostawali to dofinansowanie wielomiliardowe. To co, żadnych obowiązków polskich, żadnych obowiązków wobec polskiego rynku i polskich rolników?
Może obowiązki mają, ale na taki apel, w jaki sposób, zdaniem pana ministra, powinni zareagować?
Przede wszystkim, że zapraszać rolników, nawet jak tego rolnicy czasami nie rozumieją, chociaż już chyba rozumieją, w latach 90. nie rozumieją, zapraszać rolników do ścisłej współpracy, kontrakty, umowy, ale takie, które szanują jedną i drugą stronę. Również przyjmowanie jako akcjonariuszy do spółek. Również kapitałowe wiązanie się z rolnikami po to, żeby uzmysłowić, że jedziemy na jednym wózku. Ten, co produkuje surowiec, musi go gdzieś sprzedać i przeżyć dzięki temu, co zarobi, a ten, który kupuje, potrzebuje, bo ma zbyt, bo eksportuje do różnych krajów i tak dalej, czy sprzedaje na rynku polskim, ale bez surowca sobie nie poradzi.
To są pana, panie ministrze, deklaracje, słowa, a czyny?
Te działania, które są związane z finansowaniem, dalszym finansowaniem przetwórstwa rolno-spożywczego, będą uzależniane od umów kontraktacyjnych. Są przygotowane wzory umów. Problem jest taki, żeby obie strony chciały te umowy podpisywać, bo każdy próbuje wykorzystać swoją przewagę na rynku. Jak czegoś dużo, to rolnicy płaczą, niech kupują od nas, bo przecież umowa by nam to gwarantowała. Jak czegoś mało, a to nie, to temu drugiemu nie sprzedam, bo może ktoś na boku zapłaci im parę groszy więcej. Więc to jest również ogromna kwestia edukacyjna, że rolnictwo w Europie i na świecie, a w Europie w szczególności, jest oparte na kooperacji, a nie na rywalizacji. Rywalizować, owszem, na jakimś poziomie trzeba, bo to jest postęp, to jest napędza, konkurencja napędza również i zmiany, pozytywne zmiany, ale konkurencja może trwać na rynkach międzynarodowych, gdzie wzajemnie kraje się wypychają, bo te bogate rynki, które mają pieniądze, wszyscy im tam składają oferty dostawiania żywności, więc my musimy jakichś konkurentów pokonywać. Natomiast w Polsce, w całym łańcuchu, no mówimy od pola do stołu, ma być integrowanie, ma być współpraca, a nie wojna. Wtedy wygramy międzynarodową konkurencję. Zresztą, proszę zauważyć, ja już o tym też tu w waszym studiu mówiłem, za dobrze nam wszystko zaczyna wychodzić. Eksport rośnie i to duży, 30 miliardów euro. Wchodzimy na nowe rynki, i te wschodnioazjatyckie, i muzułmańskie.
Ale czasami z tych rynków wypadamy. Taki jest przypadek teraz wołowiny, inspekcje europejskie. Czym one się zakończyły? Co poznaliśmy?
I może właśnie dlatego, że nam za dobrze idzie, to każdy pretekst jest dobry, żeby nam przywalić cepem jakimś i oskarżyć o to, że mamy paskudną żywność. Przypadek jednej z ubojni. No skandaliczny, bo bez weterynarza zabijano krowy takie, które nie mogły wstać. One nie były chore, miały urazy. W hodowli bydła się to często zdarza. Około od 5 do 10% krów ma kłopoty po porodzie na przykład. Nie może wstać. Krowy mają uszkodzoną miednicę. Żyją w warunkach często na śliskiej powierzchni. Gdzieś tam nogi mogą sobie powykręcać czy połamać. Ale zrobiono z tego, i tam to powinno wszystko być pod nadzorem weterynarza. Tam policja wyjaśnia, co tam się wydarzyło, czy weterynarz o tym wiedział, czy nie wiedział. Konsekwencje ponoszą kolejni lekarze, weterynarii, nie powiadomili. Najszybciej, jak to było możliwe, również tego systemu europejskiego, zabezpieczyli to mięso, część wycofali z produkcji, ta, która nie miała odpowiednich dokumentów, ale jednocześnie przebadali to mięso, ono jest bezpieczne, ono nikomu nie zaszkodziło, nigdzie w Europie nikomu nie zaszkodziło, ale histeria, hejt, jaki za tym poszedł, no jest ogromny, już w Europie Zachodniej, ale również niestety nasi bracia z Grupy Wyszehradzkiej, Czesi i Słowacy oszaleli, bo to już nie jest tak, że to jakaś partia wołowiny z Polski była kiepska. Całe mięso było paskudne, a może tam padlina nawet była, ba, cała żywność była paskudna z Polski i to jest nakręcane, bo to komuś służy, bo albo wybory, albo chcą rozwijać swoją produkcję, a przegrywają konkurencję z nami, bo robimy i więcej, i taniej. Więc wszystkie chwyty dozwolone, żeby kogoś zohydzić, żeby konsumentom żywność z innych krajów tak przedstawić, żeby nie chcieli jej kupować.
I co my na to?
Martwię się, że zmarnowaliśmy ogromną pracę, zarówno setki milionów wydane na promocję międzynarodową, te targi, firmy jeździły, zawsze są stoiska ministerstwa, KOWR-u, żeby tam pomóc mniejszym firmom, żeby nie musieli ponosić kosztów, bo ich nie stać, żeby zapewnić tłumaczy i tak dalej. Więc dużo również same firmy, przecież nie minister sprzedaje. Ja otwieram drogi, rozmawiam z politykami, załatwiam te pozwolenia weterynaryjne, fitosanitarne, jakieś tam dokumenty, ale to same firmy eksportują. To one są tym zainteresowane i robią to dobrze. No skoro w ciągu kilkunastu lat od wejścia do Unii Europejskiej z 4 miliardów, nieco ponad 4 miliardów euro do 30 miliardów nasz eksport wzrósł, no to znaczy,
teraz,
że sobie radzimy.
Teraz spada, bo powiedział pan, nie, straciliśmy, jest, zaprzepaściliśmy.
Boję się, jakie to będzie miało skutki, ten cały hejt wokół tych spraw. No walczymy dalej. Jest przygotowana strategia przez samych producentów wołowiny. To są odpowiedzialni ludzie, dobrze zorganizowani. Intensyfikujemy te wyjazdy międzynarodowe po to, żeby szukać, jednak nie pozwolić się krytykować. Ostatnio dobra, duża wystawa, targi Gulf Food w Dubaju. 55 firm z Polski było. 55 firm. Dobra oferta. nie tylko mięso, ale tam mleko, jego przetwory, słodycze, które tam są bardzo poszukiwane. To będę hitem tych targów i najbardziej poszukiwanym produktem z Polski były krówki. Tych producentów krówek tam chyba 6 czy 7 było, już nie pamiętam, bo odwiedziłem wszystkich. Prowadziłem rozmowy z 3 ministrami konstytucyjnymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jestem zdziwiony nawet, że aż tylu chciało ze mną o szczegółach rozmawiać. Wygląda dobrze. No będziemy jakimś tam krajem, który zwiększy swój eksport. Jakieś kontrakty firmy podpisują. Natomiast no, trzeba cały czas trzymać rękę. Przez polskie placówki te wszystkie psucie wizerunku, opinii dezawuować, tłumaczyć, wyjaśniać, rozszerzać akcję promocyjną.
Po tej historii z wołowiną pojawiła się, nie myślę o tym, ale stwierdzenie, że za chwilę się zmieni ustawa na temat weterynarii. To się zdarzy? Ta ustawa jest przygotowana?
To ona jest przygotowana, jeszcze nam ją konsultujemy. To jest skomplikowana sprawa. Ustawa, która określiła nadzór weterynaryjny w Polsce, po pierwsze musi być zgodna z prawodawstwem unijnym, bo to jest element europejskiego systemu bezpieczeństwa żywności. W Polsce wprowadzono też zasadę w 2010 roku, ją potwierdzono, ona wcześniej była wprowadzona przez naszych poprzedników, ale też nie wiem, czy nie mieli innej możliwości manewru, że inspekcja weterynaryjna, to są urzędnicy państwowi, generalnie marnie opłacani, tam za bogato im się nie żyje, to prawda, ale oni mogą, powiatowi lekarze weterynarii, mogą wyznaczać prywatnych lekarzy weterynarii do obsługi uboju i badania mięsa w zakładach. Płacą za to właściciele zakładów oczywiście. I tam, jak sami lekarze weterynarii mówią, tam są zarobki od 15 do 30 tysięcy, czyli jak na warunki polskie, daj Panie Boże. Tylko, że to jest coś chorego. No ten lekarz państwowy za to ponosi odpowiedzialność, a w stosunku do tamtego jakichś wielkich sankcji nie jest w stanie zastosować, więc tą ustawę jeszcze w tej chwili konsultujemy. Tam są jakieś głosy, pomruki ze strony korporacji lekarzy weterynarii, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która zaczyna tam pokrzykiwać, że jest to zamach na samodzielność, na interesy grupy zawodowej. Nie, nikt tej grupie krzywdy nie chce zrobić, ale również my musimy mieć państwowy, podkreślam, państwowy system bezpieczeństwa, bo to państwo ponosi odpowiedzialność, a nie prywatni lekarze.
Na zakończenie, to porozumienie rolnicze to jest instytucja, która będzie wypracowywać strategię, będą stałe spotkania, czy tak, to jest jednorazowe?
Nie, to nie ma sensu robienia jakiegoś fajerwerku jednorazowego. Owszem, to było...
Ale powołano grupy jakieś?
Tak, to było bardzo dobrze i przygotowane. To się napracowaliśmy przy tym z Ministerstwa Rolnictwa, również patronat prezydenta, pokazanie, że jest to tak ważne również dla głowy państwa, który zresztą z wieloma inicjatywami Andrzej Duda występuje dotyczącymi obszarów wiejskich, również tego wszystkiego, co się wydarzyło wobec mieszkańców po PGR-ach, krzywdę wielką w latach 90. im wyrządzono. Natomiast strukturalnie są tworzone zespoły, grupy, jakie tam nazwiemy, i one od przyszłego tygodnia, w ciągu kilku tygodni podejmą spotkania i ustalanie szczegółów, bo mnie na szczegółach zależy, nie na dyskusji ogólnej. I te ustalenia, które zostaną wynegocjowane między rolnikami, przetwórcami, konsumentami, szalenie ważne, handlem, będą realizowane później przez rząd. I rolnicy to wiedzą, że tu nie chodzi o zagadanie czy jakiś taki socjotechniczny zabieg, tylko o rzeczywiście wypracowanie rozwiązań, które tą naszą pozycję wzmocnią, ugruntują i będziemy w następnych latach, obojętnie kto będzie ministrem rolnictwa, będziemy się zastanawiali, jak zwiększać produkcję, jak zwiększać dochody z tej produkcji, a nie drżeć cały czas, czy przeżyje nasze rolnictwo, czy ci, którzy je kiedyś sprywatyzowali, trzymają krótko, czy wygrają.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:45.